obiecałem Państwu godzinę europejską, ale to nie jest tylko europejska, to jest też i warszawska poniekąd godzina, bo panowie na tych samych miejscach, tylko innych list startowali w wyborach europejskich.
Tak, mieliśmy debaty nawet wspólne, debaty nieliczne debaty były w tej
i jeszcze NZS.
No NZS to stara historia.
Stara tak, historia, już Państwo słyszą
listy
w studiu Andrzej
nie
Kalicki,
do końca te same.
Poseł Platformy Obywatelskiej, Europarlament oczywiście, dzień dobry, chociaż dzień dobry. I piłka nożna też Państwa
tak, łączy na pewno, bo pan poseł Czarnecki bardzo lubi sport, ma w swoim biurze mnóstwo szalików i koszulek, to rzeczywiście imponuje. Ta
teraz
kolekcja.
Z piłki się przerzucił na siatkówkę, ale może jeszcze będzie szefem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choroba wie, gdzie kogo zawiedzie polityka.
Na razie siatkówka.
Na razie siatkówka. Na razie gazety się rozpisują o waszych wyborach w Platformie. Borys Budka, prawie 80% w wyniku wyborczego, tyle go poparł. Dużo.
Tak, bardzo dużo.
Pierwsza miała być druga tura, jest pierwsza tura, to z jakim wynikiem?
Nie, myślę, że ta pierwsza tura była dosyć spodziewaną, natomiast jeżeli chodzi o ten wynik, oczywiście bardzo silny mandat i tu szczere gratulacje. I było duże oczekiwanie i to odzwierciedlają te liczby, by dokonać tej także takiej generacyjnej, powiedziałbym, zmiany, czyli ta nowa energia, to hasło, którym
pan europoseł
Borys Budka
znalazł się w mniejszości, 11%, 912
głosów. No ja pograłem Tomasza Siemoniaka,
jeden głos.
Tak, nie tylko z racji tego, że się znamy bardzo dobrze, też ze NZS-u zresztą z dawnych lat i jesteśmy przyjaciółmi, ale przede wszystkim te jego cechy, które posiada, taką zdolność łączenia, bardzo merytoryczny, spokojny, zrównoważony i sumienny. I myślę, że trochę mniej blichtru, ale bardzo rzetelny, jeżeli chodzi o pracę. On był zresztą szefem prac programowych. Platforma zawsze silna była wtedy, kiedy była szeroka, czyli te skrzydła i zdolność dogadywania ludzi o bardzo różnych poglądach ze sobą była kluczem do sukcesu.
Co to oznacza dla Platformy, ta nowa energia? Bo to ostatnio zauważyłem, że pan przewodniczący Budka kiedyś używał języka bardzo konkretnego, teraz jak jest już politykiem wielkoformatowym, to używa języka, który nic nie znaczy.
Nie, dlaczego?
No to znaczy nowa energia.
Po pierwsze musi trafiać też do tych, którzy być może wcześniej go nie zauważali, więc pewnie porusza się po znacznie szerszej ilości tematów niż tylko sprawy prawne, bo z nimi był początkowo związane, czyli kwestia wolnych sądów, reform albo chaosu raczej wynikający z tych działań w obszarze sądownictwa. Dziś oczywiście musi nie tylko już jest szefem klubu reprezentować cały klub, no ale teraz już całą Platformę, a nawet szerzej wszystkie te formacje, które chcą jednak przywrócić w Polsce praworządność, bo nie mamy wątpliwości, została ona naruszona. Co więcej, ten kryzys idzie w bardzo złym kierunku.
A to do kryzysu jeszcze przejdziemy i do tego aspektów europejskich.
Stąd mobilizacja, bo pytał pan o energię. Tak. Mobilizacja musi być bez mobilizacji, bez tej świadomości, że każdy głos ma znaczenie, że ci, którzy nie uczestniczą w tych
Ale to nie było mobilizacji pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny. Zresztą w tym studiu kiedyś pan poseł mówił, że Grzegorz Schetyna na pewno wystartuje w tych wyborach na szefa Platformy.
No tak,
nie
ale podjął inną decyzję, stąd też ważne było, żeby nie negować i żeby był ktoś, kto jednak podkreśli wagę tych 4 lat.
A jak teraz powinna
Tomasz
być
Tomasz Siemoniak mówił, to co dobre trzeba o tym pamiętać. I
Borys Budka też powiedział, że
to co złe oczywiście zmieniać i naprawiać, ale wracam jeszcze do tej energii. Tak, ten milion głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych jest ważny.
Kto zdobył więcej?
Wszystkie ugrupowania prodemokratyczne. Milion głosów więcej niż Konfederacja jest ugrupowaniem rządowym. Mówię o formacji rządowej, która dzisiaj rządzi. Tak? Zdobyła milion głosów mniej.
Nie sądziłem, że będziecie się tak razem liczyć z Konfederacją. Myślałem, że będziecie ich liczyć oddzielnie jako...
Jeszcze raz, to co dobre czasem warto zauważyć, to co złe oczywiście możemy się kłócić, natomiast mówię teraz o matematyce i matematyka wygląda tak. Ugrupowanie, które ma większość w parlamencie, czyli 234 mandaty. Cztery, moim zdaniem, ale może pięć. Nie kłóćmy się o ten jeden. Tak, nie ma znaczenia.
Apteki.
Chodzi o to, że to jest większość, która de facto ma mniejszą ilość głosów. Pozostałe ugrupowania zdobyły milion głosów więcej.
No, krótko mówiąc, tutaj zadziałał błąd. Państwo kiedyś mieć 8 milionów głosów. Platforma nigdy w życiu takich wyników nie osiągnęła.
A dlaczego?
No, kiedy mieści 8 milionów głosów?
Nigdy. Jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich, może osiągnąć i mam nadzieję, że osiągnie. I teraz wracamy do tego, co jest rzeczywistym wyzwaniem.
Nie, wróćmy do tego, co się stanie z Grzegorzem Schetyną, bo to mnie
intryguje. W zero-jedynkowym pojedynku PiS i kontrkandydat powinny wpaść do tego worka
wybory
razem.
Prezydenckie
przed nami.
Pamiętajmy
o tym, że wszystkie te głosy mają znaczenie. Stąd ta szeroka koalicja
jest
potrzebna.
Co będzie z byłym przewodniczącym Grzegorzem Schetyną?
Będzie działał na rzecz szerokiej, silnej platformy, tak jak robił to do tej pory.
Ale gdzie będzie jakimś szefem komisji?
Oczywiście, no, z inną funkcją.
Nie, no, ale właśnie jaką funkcję? Czy już wiecie, nie wiecie? No, nie, pan jest bliskim współpracownikiem, że
w tej chwili
bardzo bliskim.
Dużo zależy od nowego lidera, który będzie proponował zapewne również swoje najbliższe otoczenie, czyli wiceprzewodniczących, szefa klubu. No pewnie szef klubu się zmieni.
Ale żeby Grzegorz nabył szefem klubu? To jest możliwe?
Wszystko jest możliwe, natomiast nie wiem w ogóle, czy taka oferta padnie. No to mówię,
nie było konsultacji, nie było?
Nie, jeszcze myślę, że Borys Budka w ogóle takich rozmów nie prowadził.
Te rozpoznania?
Proszę nie zbyt nerwowo.
Nie, nie,
dopiero
ja.
Pierwszy dzień po tym wyborze. Na pewno do takich rozmów dojdzie. Natomiast wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład, musimy dzisiaj stworzyć bardzo dobry i jeszcze raz powiem,
Fartek.
Dynamiczny sztab.
Poranku wnet był pan poseł Sługocki z Platformy, mówił, że Borys Budka nie będzie zarzucał żadnej konserwatywnej kotwicy, że to go będzie różnić od Grzegorza Schetyny, że jest bardziej na lewo niż Tomasz Siemoniak.
Nie wiem, co miał na myśli pan senator Sługocki, ale ja przypomnę, że ta kotwica, a czemu służy kotwica? Takiemu...
No, żeby nie dryfować.
Żeby, tak jest, żeby nie płynąć za bardzo w skrajności.
No i Borys Budka ma tej kotwicy nie rzucać.
W związku z tym przypominam, że ta kotwica miała służyć temu, żeby nie skręcić za bardzo w lewo. Jeżeli ktoś tą kotwicę spuści i będzie dryfował w jakimś kierunku zbyt radykalnie, to oczywiście nie będzie to ta silna, duża platforma, która potrafi łączyć skrzydła i lewe, i prawe.
Ładnie, żeście tą kotwicę trzymali. Marek Biernacki i kilku innych w PSL-u z państwa list, Leszek Miller w Europarlamencie i Czesław.
Żałuję, kiedyś o tym też mówiłem w tym studio, natomiast to był ich wybór, trudno. No, ale mam nadzieję, że te powroty też są możliwe.
A teraz, nie wiem, czy pan poseł wie, że teraz PSL ostrzy sobie kły na waszych posłów.
Tak.
Tak, że mówią, że jak Borys Budka będzie, a jest przewodniczącym, no to oni tylko czekają na kolejnych polityków konserwatywnych.
Trzeba ze sobą współpracować, a nie rywalizować na ostro, więc tu nie kły potrzebne są, tylko wyciągnięta ręka i trochę więcej dialogu.
A właśnie, a ta wielka partia chadecka, jak to wygląda? To jest pomysł?
Bardzo dobrze.
Nie, no, żebyście się połączyli z PSL-em, bo tak chciał Donald Tusk, że to jest wasz plan na zwycięstwo.
Ja myślę, że to byłby dobry scenariusz. Zresztą wybory europejskie to pokazały. I w tym odwrotnym znaczeniu to, od czego zaczęliśmy, czyli ten poziom na trzy komitety spowodował jednak brak władzy.
No,
a
byliście
być
w jednym komitecie
rząd?
Poza wiosną.
I teraz ten komitet wspólny,
jest
dobrym doświadczeniem. Myślę, że warto do tego doświadczenia wrócić.
Ale jak
wybory prezydenckie oczywiście
lewicą,
odbędą się.
Z razem, to gdzie tam?
Nie, mówię o PSL-u w tej chwili.
A w PSL-u, czyli bez lewicy, bez tam... Bo
mówię o PSL-u, czyli o tym, co nas łączy rzeczywiście także w Parlamencie Europejskim. Przypominam, że nie tylko w samorządach od wielu, wielu lat jesteśmy razem w koalicjach samorządowych, ale też w Parlamencie Europejskim w jednej frakcji.
A co z trzecim komitetem?
W związku z tym
trzeci
komitet
sobie,
jest w innej frakcji, jak już pan...
Tak jest.
Ale
nie
pozwala dokończyć.
No dobrze.
Więc jeżeli mówimy o chadeckim nurcie i w nim rzeczywiście formalnie jesteśmy razem z PSL-em, to mamy dwa podmioty, ale w jednej frakcji europejskiej. I pracuje nam się bardzo dobrze. Ja muszę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim z reprezentantami PSL-u współpracuje bardzo, bardzo dobrze i w zasadzie tak samo, jakbyśmy byli w jednej formacji. Więc... myślę, że w przyszłości warto o tym rozmawiać.
Jeszcze konkludujmy tą krajową politykę. Borys Budka to jest skręt na lewo w Platformie? To jest możliwość, żeby...
Nie, mam nadzieję, że nie właśnie.
Ale to jest nadzieja czy pewność?
Pewności to nikt nie ma, bo na razie został wybrany. To jest pierwszy dzień, zobaczymy jakie będą jego pierwsze decyzje i także pierwsze wskazania personalne. Myślę, że on sam nie jest tym zainteresowany, dlatego że w czasie tych spotkań wielokrotnie mówił, że Platforma musi być szeroka i reprezentatywna, więc zaprzeczyłby wtedy swoim własnym słowom. Sam jego charakter i wrażliwość, no, bardzo czuły na sprawy prawne, o czym już wcześniej mówiłem, także te kwestie społeczne, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie jego domena, że raczej będzie od tych kwestii miał innych współpracowników.
Sprawy prawne jeszcze lat temu, 3 czy 4 pewnie pan albo państwo jako Platforma, aby się nie zagłosowali za tą słynną uchwałą Europarlamentu, gdzie się krytykuje Polskę za zmianę, to jeszcze okej, ale gdzie jest ten element utraty środków, że jeżeli państwo nie jest praworządne, to trzeba mu odebrać środki. Tam była taka poprawka, jest tak, jak wygląda ta uchwała?
Nie dezinformować. Po piersze, głosowaliśmy oczywiście wszyscy, także PSL, żeby tutaj przypomnieć za rezolucją,
Marek Sawicki już się tłumaczył z tego spokojnie.
Niepotrzebnie, bo widocznie nie czytał. Po pierwsze, rezolucja dotyczy przyszłości. Ma 7 punktów. Wszystkie dotyczą przyszłości. Punktem wyjścia jest oczywiście łamanie praworządności, czyli uruchomienie artykułu 7 wobec rządu węgierskiego i rządu polskiego. I ta procedura, która w pewnym sensie też niekonsekwentnie realizowana była w poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, niesie ze sobą pewne konkluzje. I ta konkluzja to jest 7 punktów. Jeżeli dotyka pan punktu 6, który dotyczy...
Czyli połączenia i utraty środków.
Dotyczy kwestii budżetowych, a żadna z tych zdań, które jest w rezolucji, nie dotyczy sankcji wynikającej z artykułu 7, to ten punkt 6 dotyczy ochrony budżetu. Budget protection. Bardzo wyraźnie sformułowana konkluzja, która znów jest wezwaniem do Komisji i Rady Europejskiej, by stworzyć mechanizm monitorowania wydatkowania środków budżetowych przez rządy, no bo krótko mówiąc, one trafają pośrednio i przez Radę Europejską, tak? Po to, by nie następowały sytuacje, w których zwłaszcza te rządy, które mają kłopoty z praworządnością, wydają je w sposób niezgodny z celem.
Czyli krótko mamy mówiąc, definicję praworządności.
Pieniądze oczywiście też nie, dlatego punkt wcześniej ma pan również apel o to, by stworzyć pewien miernik i wykładnie, co to i w jaki sposób.
Bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, to jest bój o pieniądze, to jest bój o to, żeby stare państwa europejskie mogły kontrolować
dokończę.
Nowe.
Dlaczego teraz ten paragraf o tej ochronie się znalazł? Dlatego, że chwilę później mieliśmy oprócz Polski i Węgier jeszcze dyskusję na temat Czech. Mamy sytuację obszarnika, bardzo dużego obszarnika, powiązanego zresztą instytucjonalnie, bo to premier Czech, który jest drugim co do wielkości obszarnikiem ziemskim na Węgrzech i nagle zamiast środki do rolników trafiają do prywatnych kieszeni. Mamy, krótko mówiąc, sytuację nie do końca pełnej pewności, że one trafiają zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym ten monitoring jest niezbędny po to, żeby środki Unii Europejskiej trafiały zgodnie z celem, tam gdzie powinny, czyli na przykład do rolników, na inwestycje potrzebne lokalnej.
A nie boi się pan poseł, że to będzie źródło, element.
W związku z tym, jeżeli mówimy o tej hipotetycznej przyszłości powiązania praworządności także z wydawaniem środków europejskich, bo o tym pan pewnie myślał, ta dyskusja
mamy
się dopiero
Hiszpanię,
toczy.
Mamy Francję, gdzie też ta praworządność może być dyskutowana, ale nikt nie mówi, bo to
mamy
Francja.
Dwa kraje, których uruchomiony został ten artykuł 7.
No ale mamy ten cytat z Jean-Claude Junckera, że przecież Francja to Francja, tak?
Nie, ale zmienia pan trochę wątek, musimy przejść do Francji, natomiast chcę dokończyć.
Nie, no to jest istota Unii Europejskiej, że tutaj chyba nie wszystkie kraje są równe i to jest to niebezpieczeństwo, że my się zgodzimy na powiązanie i potem Paryż i Berlin będą decydować, czy jest okej, czy nie okej.
Tak nie jest.
W swoim interesie.
Proszę tego w ten sposób nawet nie przedstawiać.
Nie ma takiej gry.
Bo jeżeli zasady, to zasady muszą być równe. Jeżeli są traktaty, wszystkie traktaty muszą być respektowane przez wszystkich członków. Dlatego oczywiście, że tak. Dlatego jest uruchomiony artykuł 7, że mamy naruszenie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mówię teraz o Polsce i systemie praworządności, w artykule 287, jeżeli dobrze pamiętam, czyli kwestia na przykład niewykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
O czym Polska wykonuje, a Niemcy nie do końca.
Pan nie, poseł do końca nie do końca.
Poseł
bo mamy,
Niemcami. Po im wolno, czy nie?
Nie do końca, bo mamy kwestionowane orzeczenie, które związane było z Sądem Najwyższym, jeżeli mówimy o...
Niemcy mają zdaje się 16, dobrze pamiętam, niewykonanych wyroków TSUE i nikt tego nie interesuje.
Dużo,
Hiszpania mówi, że ma wnosi jeden wyrok TSUE i nikt nic nie robi z tego, czy jest jakaś nierówność.
Jeżeli mogę dokończyć, to żaden sąd w Unii Europejskiej nie ma ograniczonych praw, na przykład zadawania pytań prejudycjalnych. W Polsce to nastąpiło. Jeżeli traktat mówi o tym, że każdy sąd krajowy ma takie prawo i jest to gwarantowane i sygnowane, zresztą nazwiskiem Lech Kaczyński, bo to są traktaty
No, państwo nie byli przeciwko. Prezydenta.
No oczywiście, że nie, bo to jest oczywiste. Każdy sędzia w Polsce jest także sędzią europejskim. Dlaczego? Bo musi być gwarancja obrotu prawnego. Nie może być tak, że mamy inwestycje, które nie są, które będą traktowane inaczej w jednym kraju, a inaczej w drugim kraju. No ta pewność obrotu musi być. Każde orzeczenie musi być jednocześnie orzeczeniem respektowanym w każdym innym kraju Unii Europejskiej bez żadnych znaków zapytania. I o to chodzi. Jeżeli dziś jest spór między komisją a rządem, to przecież nie o to, jaki ustrój, że tak powiem, w sądownictwie dany kraj proponuje, tylko w jaki sposób te gwarancje zapewnia. Dzisiaj w Polsce te gwarancje są pod znakiem zapytania.
Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej w studio Poranka w Net. Jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do wymiaru praktycznego. Jak wyjść z tego kłopotu prawnego? Bogusław Hrabota apeluje: panie prezydencie, czekamy na pana ruch w wymiarze sprawiedliwości. Przewodniczący prezes Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Duszyński, mówi: jestem gotowy, żeby być forum dla praworządności, żeby pomóc się partiom porozumieć.
Ale tu nie potrzeba jakichś specjalnych porozumień, potrzeba dobrej woli. Dobrej woli, która oznacza po pierwsze, to co zostało zniszczone, musi być przestać niszczone. Czyli krótko mówiąc, krok do tyłu, jeżeli chodzi o rządzących. Nie sądzę, że dzisiaj prezydent Duda jest zdolny do tego, żeby na przykład zawetować, nie podpisywać ustawy, którą...
W 17 roku zawetował dwie ustawy z trzech.
Jeżeli byłby do tego zdolny, byłby zupełnie nowy w tym momencie... Zupełnie nowa sytuacja, nie tylko prawna, ale też polityczna. Jeżeli mówimy natomiast o rozwiązaniu, ono jest na stole. To jest ta propozycja senacka, która znów gwarantuje pewność obrotu prawnego, jeżeli chodzi o orzeczenia do tej pory podejmowane przez sądy. Natomiast oczywiście naprawę sytuacji, jeżeli chodzi o przyszłość.
Pan poseł tą senacką propozycję czytał?
Tak. Nie czytałem od deski do deski, czytałem o tym, o czym ona jest.
Tam jest paragraf 11, nawet czytałem ją. Znam trochę, znam trochę nawet na pamięć. Tam jest w artykule 11 jest zapis, że sędziowie, którzy są w KRS-ie, jeżeli się nie zgodzą ustąpić, będą usuwani. Czyli coś, co jest fundamentem niezależnego wymiaru sprawiedliwości, czyli nieusuwalność sędziów, państwo kwestionują.
Nie. Jeżeli mówimy
o pokoju redakcyjnym tą ustawę, dobrze, nie wziąłem do
będziemy,
studia.
Będziemy zaraz ją czytać i nie przeczytamy sobie, co znaczy dane zdanie, albo się zastanawiać, co znaczy dane zdanie. W praktyce musimy mieć pewność co do tego, że zarówno KRS, jak i w ogóle sądownictwo jest niezależne, a sędziowie niezawiśli i co do tego nie może być wątpliwości. W związku z tym oczywiście jest kwestia również, żeby nie było takiego dualizmu, czyli anarchii w gruncie rzeczy prawnej. Nie może być dwóch wykładni tego samego prawa. Mówimy zresztą o sytuacji, która dzisiaj już ma miejsce, bo przecież uchwała Sądu Najwyższego, która ma moc prawną i powinna obowiązywać wszystkich sędziów, bo taka jest wykładnia, zresztą również zapisana w ustawie o Sądzie Najwyższym, będzie przez niektórych zapewne pod pewną presją polityczną kwestionowana. No nie może tak być. Nie może być sytuacji, w której Kowalski, idąc do sądu, nie ma pewności, czy werdykt i orzeczenie, które otrzymuje, jest ostateczne.
Nie powinno tak być, bo zdaje się, to jest prerogatywa prezydenta, żeby ustalać, kto jest mianować sędziów, a ich nie mianować dobrze.
Nie mówimy o mianowaniu, tylko mówimy o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości, czyli w tym wypadku, jeżeli mówimy o uchwale Sądu Najwyższego, która została podjęta ostatnio, bardzo wyraźnie wskazuje, jak wyeliminować wady prawne, jeżeli chodzi o orzeczenia sądów.
No dobrze, to do wyborów prezydenckich na koniec. To jest główny element Borysa Budki, że teraz będzie profesjonalny sztab wyborczy pani marszałek Kidawy-Błońskiej, jakby do tej pory nie był profesjonalny i że teraz wszystkie ręce na pokład pani marszałek.
Nie, czym będzie? Nie był profesjonalny? Nie,
no jeżeli Borys Budka mówi, że teraz powoła profesjonalny, czy że wcześniej coś było nieprofesjonalne?
Mówimy o tym, że dziś wybrany szef wraz z propozycjami ułożenia też najbliżej ze sobą współpracujących osób, będzie także współodpowiedzialny za to, w jaki sposób będzie kierować kampanią prezydencką.
Będzie a jaka to będzie kampania? To się tylko na koniec, co pan by sobie wyobrażał? Jakie,
dziś już bardzo
czym będzie uwodzić?
Dużo działań pani Małgorzata Kidawa-Błońska prowadzi. Przypomnę, że mieliśmy także takie pierwsze starcie wewnętrzne, czyli prawybory. Także z debatami, więc myślę, że ten pierwszy etap przeszła bardzo pomyślnie. Bartosz Arłukowicz, który dzisiaj no, jest taką twarzą tej kampanii, jeżeli chodzi o kontakt z obywatelami, z lokalnymi społecznościami, na pewno również w tej kampanii będzie bardzo
aktywny. Marszałek Terlecki mówi, że może być zmiana kandydata. To jest możliwe?
Marszałek Terlecki wchodzi do Platformy i będzie...
Radzi tylko... wam...
Radzi, tak.
Radzi i jest takim naszym sygnalistą. Jest dziennikarzem.
Za porady marszałkowi Terleckiemu bardzo dziękujemy. Myślę, że warto by dużo zmienić personalnie w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest rzeczywiście sporo osób do
ale
wymiany.
To z kolei nie jest kompetencja pana posła Andrzeja Halickiego.
Dlatego
Platforma.
Się nie wtrącam, ja tylko dobrze radzę.
Nie ma możliwości, żeby był kto inny waszym kandydatem niż pani marszałek.
To jest zaakceptowana, wybrana, bardzo dobrze odbierana przez obywateli. Te spotkania, które mają miejsce, no naprawdę są pełne ciepłych, takich bardzo dobrych emocji i to jest dobry prognostyk. Myślę, że teraz to, co najważniejsze, to też jest kwestia otoczenia, czyli takiego rzeczywistego przekazu, który oznacza, że może być prezydent godnym prezydentem, reprezentującym wszystkich, że może dbać o bezpieczeństwo, że może być inna polityka, skuteczna polityka międzynarodowa i europejska, bo to jest dzisiaj piętą achillesową tego rządu i tak dalej. Te prerogatywy, które, że nie musi się obawiać zwoju Rad Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacjach krytycznych, że takie konsekwencje, jakim była ustawa o IPN-ie, nie będzie takich min i będziemy mieli relacje z naszymi partnerami dobre, a nie nadwyrężone. Mówię także o relacjach polsko-amerykańskich czy polsko-izraelskich. No, tego rodzaju kwestie. Dobry prezydent, który myśli o wszystkich i myśli z godnością także o urzędzie, jesteśmy w stanie zaproponować Polakom wraz z Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Europoseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Poranka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Teraz AC Drinkers, What's a Wonderful World, a potem przegląd prasy. Ale najpierw piosenka. Wyjątkowy dzisiaj drugi przegląd prasy, bo zaglądamy nie do gazet, nie do tygodników, chociaż może do tygodników trochę zajrzymy, ale do głowy pana redaktora Jakub Maciejewski, historyk, dziennikarz, tygodnik sieci, telewizja w Polsce.pl, portal w polityce. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
27 stycznia, 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj dużo o tym powiemy za chwilę, ale pan redaktor czego się spodziewa? Co powinien powiedzieć Andrzej Duda dzisiaj?
Znaczy trudno, żebyśmy byli od zadaniowania pana prezydenta, kiedy akurat Pałac Prezydencki od ponad miesiąca jest szczególnie skoncentrowany na daniu odporu tej kampanii dezinformacji rosyjskiej, więc tutaj możemy być spokojni. Na pewno też prezydent Andrzej Duda jest pod pewną presją środowiskową, bo wszyscy prawi Polacy pamiętają przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 1 września 2009 roku, które przeszło do historii, wypowiedziane prosto w twarz Putinowi czy Angeli Merkel, nie tylko dotyczące przeszłości, ale pokazujące, jak patrzenie na historię II wojny światowej wpływa na pozycję państw dzisiaj. Więc pamiętajmy, byśmy przez te, na te wydarzenia patrzyli nie tylko przez pryzmat właśnie tych wspomnień, relacji, tych wstrząsających okrucieństw sowieckich i też oczywiście bezprecedensowego dramatu Holokaustu, ale też na to, że Rosja używa języka historii do opisu współczesności.
A właśnie, do Rosji całkiem przejdźmy, bo mamy ciąg dalszy, tym razem na Twitterze. Ta kampania jest kontynuowana, obchody w Yad Vashem, czy ta polityczna kongres polityczny w Yad Vashem, chyba tak to trzeba nazwać de facto, niczego nie zmienił. Cały czas akcja przeciwko Polsce trwa. Rosyjska akcja, żeby była jasność.
Ta akcja trwa już tak naprawdę od lata zeszłego roku. Rzadko kiedy na to zwracaliśmy uwagę, ale były permanentnie przygotowania do obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, których punkt kulminacyjny nie jest wcale w Yad Vashem, nie jest w Jerozolimie, ale jest 9 maja w Moskwie. Już w lipcu prezydent Macron, ten wierny przyjaciel Rosji, zapowiedział, że odwiedzi Moskwę. Już ten szczególny entuzjazm, deklaracja na samym początku kampanii zaproszeń ze strony Moskwy, deklaracja, że się będzie w kraju, który przecież de facto prowadzi wojnę z Ukrainą, de facto okupuje część Gruzji, okupuje część Mołdawii, naciska na aneksję Białorusi, morduje ludzi we własnym kraju, łamie prawo, wspiera terroryzm, a prezydent Macron, jak taki uczniak, który przyszedł z dobrej szkoły w luksusowej dzielnicy Paryża do tych jakiejś szkoły w slumsach paryskich, jeszcze nie wie, jak się zachować i wyrywa się do odpowiedzi: ja, panie Władimirze Putinie, ja będę pierwszy u pana. Wspierając w ten sposób właśnie putinowską wizję polityki ponad małymi państwami. Więc ta kampania trwa. Dzisiaj Polska Agencja Prasowa zapodała wywiad Siergieja Andrzejewa, ambasadora Rosji w Warszawie, który tam oczywiście po swojemu łże na temat polskiej historii, ale on łże cały czas, jakby, żebyśmy nie dziwili się teraz. Na początku grudnia otwarto tu w Warszawie kilka przecznic stąd, w ambasadzie rosyjskiej, takim domu kultury przy ich instytucji, otwarto wystawę, źródła historyczne mówią, no to taka, oczywiście jak to w przypadku rosyjskiej propagandy, ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział, parafrazując Bareję, wszystko tam załgane, a ambasador Rosji w Polsce śmie mówić, że on, teraz nie pamiętam dokładnie tego słowa, czy gardzi, nie, budzi w nim poczucie obrzydzenia, kiedy politycy mówią źle o Armii Czerwonej i kwestionują, że oni wyzwalali, tak?
Pytanie to jest
ambasador Rosji mówi o władzach Rzeczpospolitej, że ich słowa budzą w nim poczucie obrzydzenia. No, jeśli straci to stanowisko w przyszłości, to może sobie być ambasadorem w kraju krasnodarskim albo w Dagestanie i tam udawać politykę międzynarodową Rosji.
A właśnie, to jest polityka międzynarodowa, jest polityka wewnętrzna, bo wszyscy, dużo komentatorów, zwłaszcza lewicowych, mówi, nie ma czym się przejmować, to jest tylko na użytek wewnętrzny, to takie tam gadanie.
Nie tylko. Oczywiście, że jest to potrzebne na użytek wewnętrzny także, ale nie tylko, ponieważ nie ma wątpliwości, że Władimir Putin testuje jedność świata zachodniego. Testuje solidarność krajów Unii Europejskiej i NATO wobec nacisków rosyjskich. Ponieważ Rosja, i dobrze sobie już zdaję z tego sprawę od końca lat 70., nie ma najmniejszych szans ze Zjednoczonym Zachodem, ale ma potężne szanse z rozbitym Zachodem. Natowski generał Ben Hodges udzielił tydzień temu bodajże wywiadu do jednej z niemieckiej prasy, gdzie powiedział, że gdyby doszło do takiej realnej wojny, to Amerykanie byliby w stanie w Europie obronić co najwyżej lotnisko w Genewie. Ja nie znam się na militariach. Mam nadzieję, że była w tym nuta politycznej prowokacji, aby wstrząsnąć tymi zmurszałymi biurokratami w NATO. Ale faktem jest, że Rosja z pojedynczymi, podzielonymi państwami Zachodu jest w stanie wygrać na wiele sposobów. Dlatego to nie jest tylko polityka.
Ale to jest takie przygotowanie i uderzenie w Litwę bardzo mocne, w Jadwaszemi, w Polskę, regularne tweety i nie tweety, żeby wrobić Polaków albo pokazać: Polacy to są słuszni, Hitlera, nie ma co ich bronić?
Jest to jakaś nuta w tym całym koncercie, ale inna nuta jest taka. Mamy przecież projekt Trójmorza. Oczywiście eksperci Gazety Wyborczej zapewniają, że to w ogóle Rosji nie przyjmuje, ale pamiętajmy, że sama Polska ma wielkość naszej gospodarki, to tam 30% rosyjskich możliwości, więc poza tym tamten
rynek... I relacja się zmniejsza.
Zmniejsza, poza tym tamten rynek jest niestabilny, no tam adwokaci prywatnych firm giną w więzieniach, w prowokacyjnych torturach, jak mam na myśli tutaj sprawę Siergieja Magnickiego, za którą na Rosję nałożono sankcje w Waszyngtonie, to brytyjsko-amerykański biznesmen Bill Browder do tego doprowadził, który wcześniej przecież bardzo kibicował Rosji, więc to jest bardzo niestabilny rynek i tylko na tablicy Mendelejewa stoi, tak? Rosja stoi tylko na tablicy Mendelejewa. Ani technologia, ani siła nabywcza.
Prosto na surowcach ich różnorodności, tak, i zasobności.
No, ale niestety, jeśli Rosja uderza w Polskę, twierdząc, że Polska kolaborowała z Hitlerem, no to proszę zobaczyć, jak mają się czuć kraje inne Trójmorza, które w przeszłości faktycznie z Hitlerem jakąś współpracę prowadziły.
I Rumunia, Węgry.
Co myślą na Litwie, co myślą na Węgrzech, to już tam inna bajka, na Litwie, Łotwie, Estonii, kiedy słyszą, że Rosja mówi, Polacy współpracowali z Hitlerem, to tam myślą, oho, no, a z nami byłoby jeszcze gorzej, gdyby nas Hitler zaatakował. A o Rumunach to akurat jest wyjątkowa sprawa, bo oni są poczciwi antyrosyjscy w każdych okolicznościach, nikt tak, ich tam nie będzie współpracą z Hitlerem szantażował, bo największe zło to mądry naród, to Rosjanie.
To jest akurat czysta prawda. To najlepszy polski sojusznik w tym regionie świata. To zmieńmy na sekundę region polityki z międzynarodowej na krajową. Twój tekst w dzisiejszym świeżo, to upieczonym numerze tygodnika sieci Tomasz Grodzki. Nadchodzą nowe pytania. Co tam u naszej trzeciej osobie w państwie i jego kłopotach?
Przede wszystkim tutaj w gronie prawicowych, konserwatywnych dziennikarzy, nie tylko naszego tygodnika, ale w ogóle, możemy się śmiało litować nad marszałkiem Grodzkim, ponieważ robi się z niego męczennika, że pytania o jego domniemaną korupcyjną przeszłość są jakąś nagonką, są niesprawdopodobnym hejtem, nienawiścią i tego się nie spodziewał. Ale przepraszam bardzo, to są żadne pytania, żaden hejt, jeśli pyta się tylko i wyłącznie o karierę. Pamiętajmy, co się robiło i robi nadal z prawicowymi politykami.
No można by zapytać o życie prywatne pana marszałka, też odpowiedzi mogłyby być ciekawe.
A nikt nie pyta, a przecież o politykach prawicy, tutaj cytuję jednego z dziennikarzy TVN-u, który mówił, jaka będzie Polska Kaczyńskiego.
To jakie są nowe pytania? To jest
taka jak on, śmierdząca, niedomyta i tak dalej. No to mówią o prawicowych. A jak my pytamy o karierę, o jakiś przypadek z ich pracy zawodowej, to jest mega hejt. No ludzie, no jak oni są tacy delikatni, to niech nie wchodzą do polityki.
Jakub Maciejewski, dziennikarz, kronikarz Cieszy, na koniec opowiedz mi, jakie są te nowe pytania, są nowe zarzuty, nowi świadkowie,
nie,
nowi pacjenci.
Oczywiście są i będą, ale w tym tekście przyglądamy się także innym aspektom życia Tomasza Grodzkiego, który miał taki epizod, że chwalił się trochę, to epizod już umilkł na ten temat, chwalił się swoją antykomunistyczną przeszłością. A co teraz? Dlaczego teraz nie wiemy, co student Tomasz Grodzki robił w latach 80. na...
A wiemy, co robił, czy nie wiemy?
Sprawdzamy. Natomiast występuje jakiś Tomasz Grodzki jako przedstawiciel do Rady Uniwersytetu ze strony Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. I okej, to nie jest żaden grzech. Ale dlaczego nie znamy biografii trzeciej osoby w państwie, jakiekolwiek pytanie wywołuje histerię na salonach naszych rozdelikaconych elit?
Znaczy, jak mówi marszałek Grodzki, jego jako trzeciej osoby w państwie, to najbardziej mnie rozbawił, kiedy mówił, że to historia postawiła go jako lekarza na stanowisku, żeby uleczył polski wymiar sprawiedliwości.
Historia ma też poczucie humoru.
Też ma. I Bogu dzięki, bo inaczej świat byłby naprawdę nieznośny, zwłaszcza z osobą trzeciej osoby w państwie. Tomasz Grodzki. Nadchodzą nowe pytania. Tekst Jakuba Maciejewskiego. Strona 404-405 tygodnika sieci. Polecamy bardzo gorąco. To jeszcze na sam koniuszek, ten 9 maja w Moskwie. To będzie koniec tego ataku na Polskę, czy to dopiero będzie jeden z przystanków? A potem będzie dalej i dalej.
Będzie
i dalej.
Koniec jakiejś kampanii. Będzie koniec jakiejś spójnej kampanii także antypolskiej. I tak, gdzieś w tym wszystkim Polska jest jako symbol tego zdradzieckiego Zachodu. Nie jest celem samym w sobie, ale jest jednym z ważnych celów ataku Putina. Natomiast jedna rzecz może na koniec. Niestety, mimo wielu wspaniałych ekspertów w Polsce, no, śmiem powiedzieć, że o tym, co się dzieje za murami Kremla, wiemy nic albo niewiele. Jest szczelny jak dwór Kim Jong-una w Korei Północnej, tylko szczelne nie drutami kolczastymi, a dezinformacją, bo nadal zaskakuje nas Putin. Dymisją rządu, dymisją Surkowa teraz.
Rozmawiałem z wieloma ekspertami na OFI, nie mówili, nie mieliśmy pojęcia. To nas zaskoczyło.
Wszyscy mówią po fakcie, wszyscy analizują po fakcie, ale w trakcie nikt się nie spodziewał takich ruchów. Kreml niestety jest silniejszy służbami specjalnymi niż w czasach sowieckich.
I to jest smutna konstatacja naszej rozmowy. Jakub Maciejewski, dziennikarz, tygodnik sieci Telewizja w Polsce, portal w Polityce, był państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I ostatnim gościem dzisiejszego poranka, o tak ładnie trzeba to wymówić, bo teraz w trzeciej godzinie mam niezwykłą przyjemność zapowiedzieć, że prowadzącym będzie Tadeusz Płużański. Zapraszam państwa na opowieść refleksyjną o wyzwoleniu Auschwitz-Birkenau w 75. rocznicę, to dzisiaj, ale zanim do studia wejdzie Tadeusz Burzyński i jego goście, piosenka, którą ja się pożegnam, Myslowiec, długość dźwięku samotności. Dziękuję Janowi Grumińskiemu za wydawanie, Dariuszowi Konkulowi za realizację i mówię do usłyszenia.